Powstanie Warszawskie, o wolność, o honor, o kraj. Na mocy rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, tak zwanej godzinie W. Powstanie miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w roli gospodarza, jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej. Powstanie planowane na kilka dni upadło dopiero 2 października, po 63 dniach walki. Pierwszego sierpnia 1944 roku wspomina Eugeniusz Tyrajski, Sęk.
1 sierpnia batalion miał za zadanie opanowanie terenu wyścigów konnych, gdzie stacjonowała duża jednostka około 800 SS-manów i o dziwo na skutek ogromnego zaskoczenia Niemcy jakoś dziwnie pouciekali z tego terenu wyścigów. Wraz z kilku kolegami wysunęliśmy się, zdobywając wiele broni pozostawionych przez Niemców, aż do najbardziej wysuniętego budyneczku. I po paru godzinach otrzymujemy wiadomość, że wycofujemy się, bo Niemcy nas otaczają, zmobilizowali się i nas otaczają. Po kilku dniach na Czerniakowie spotykam matkę jednego z kolegów, który tam zginął. I proszę mi wierzyć, że nie wiem do dzisiaj, czy bardziej dramatyczna była dla mnie sytuacja z tym odwrotem na wyścigach, czy rozmowa z tą matką tego kolegi. Nie miałem odwagi jej powiedzieć, że on nie żyje.
1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki Zaka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki Zaka. Germańcy mieli szafy i krowy oraz ruskiego pomoc kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopa kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopa kozaka.
W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego siły Armii Krajowej liczyły 40-45 tysięcy żołnierzy. Bezpośrednim dowódcą wszystkich sił zbrojnych w czasie powstania był komendant Okręgu Warszawa Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, pułkownik Antoni Chruściel-Monter. Powstańcy stacjonowali w 8 obwodach podległych Komendzie Okręgu Warszawskiego, to jest Śródmieście, Żoliborz, Wola, Ochota, Mokotów, Praga, Powiat i Okęcie. Ze względu na konspirację nie wszyscy zdołali pobrać ze skrytek i magazynów broń. Mimo to w szeregi powstańcze nieustająco wstępowali nowi ochotnicy. Najmłodszy uczestnik miał 10 lat.
Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo. Jak tyle tysięcy, tysięcy, może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Było świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra.
Tak strasznie dobrze mieć swe na ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć swe na ręku, śmiać się śmierci prosto w twarz.
Większość powstańców była żołnierzami Armii Krajowej. Do powstania dołączyli również członkowie innych niepodległościowych formacji zbrojnych, między innymi Polskiej Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz nieliczni ukrywający się po pacyfikacji powstania w getcie warszawskim przedstawiciele żydowskiej organizacji bojowej. Na czas powstania dowództwu Armii Krajowej podporządkowały się ponadto oddziały wojskowe Korpusu Bezpieczeństwa, oddziały wojskowe Pogotowia Polskich Socjalistów oraz dwa bataliony Narodowej Organizacji Wojskowej. Umundurowanie żołnierzy Armii Krajowej nie było jednolite. Walczyli w ubraniach cywilnych lub zdobycznych mundurach niemieckich. Zewnętrznie od wrogów różnili się tylko biało-czerwonymi opaskami, orzełkami na czapkach, obszyciami na kołnierzu i elementami ekwipunku. Walkę powstańców utrudniały niedobory przede wszystkim broni i amunicji. 1 sierpnia 1944 roku do dyspozycji żołnierzy było tylko 2,5 tysiąca pistoletów, 1475 karabinów, 420 pistoletów maszynowych, 94 ręczne karabiny maszynowe i 20 ciężkich karabinów maszynowych. Posiadano także broń produkowaną przez Armię Krajową we własnym zakresie. Miotacze ognia, butelki zapalające, pistolety, granaty. A wszystko w liczbie pozwalającej na uzbrojenie zaledwie kilku tysięcy. Broń i amunicję zdobywano na przeciwniku albo otrzymywano dzięki alianckim zrzutom. Wobec bombardowań ze strony wroga powstańcy pozostawali jednak bezbronni. Mimo słabości militarnej byli zdeterminowani do walki w obronie ojczyzny.
Silni jak stal, oczy patrzą się w dal, nic nie znaczy nam wojny pożoga. Hej, sokoli, nasz wzrok, marszu sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń, naprzód masz ku zwycięstwu, w górę skroj orzeł nasz lub swój zbił. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie Niech zbraknie nam sił. Godłem nam biały ptak, a parasol to znak, naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród kół huku dział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś pan on, jutro ja, śmierć nie pyta, goty broń, bo już zegra nam krew. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, a na ustach szturmowy na śpiew.
Powstanie warszawskie było przede wszystkim zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Młodsi członkowie Szarych Szeregów służyli w harcerskiej poczcie polowej oraz podobnie jak kilkunastoletnie dziewczęta byli łącznikami i sanitariuszami. Starsi zaś walczyli z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. Tylko 40% powstańców przeszło pełne przeszkolenie bojowe. Większość z racji młodego wieku nie zdążyła odbyć szkolenia wojskowego przed wybuchem wojny. Ci, którzy je ukończyli, nie zawsze mogli wykorzystać nabyte umiejętności, ponieważ walka w mieście stawiała inne wymagania niż manewry na poligonach. Poziom wyszkolenia wojskowego był zatem zróżnicowany. Ponieważ kobiety uczestniczyły w konspiracji długo przed wybuchem powstania, ich udział w zrywie w 1944 roku wydawał się czymś naturalnym. Podczas powstania nie tylko służyły jako lekarki, sanitariuszki, pielęgniarki czy łączniczki, lecz także trafiały na pierwszą linię frontu. Były na przykład przewodniczkami w kanałach. Kobiece patrole minerskie brały udział w akcjach bojowych. Z kolei oddział Dywersja i Sabotaż Kobiet między innymi przygotowywał sygnalizację dla alianckich lotników i odbierał zrzuty. 12 sierpnia 1944 roku dowódca wojsk powstańczych pułkownik Antoni Chruściel Monter wydał rozkaz uznający kobiety, które w okresie konspiracji złożyły przysięgę i zostały zaliczone do formacji Armii Krajowej za jej żołnierzy. Jedną z młodych kobiet zdeterminowanych do udziału w Powstaniu Warszawskim była Zofia Rusecka, Zosia. Na dzień rozpoczęcia powstania czekała z wielkim entuzjazmem.
Wiele entuzjazmu, wiele zapału mieliśmy, czekaliśmy na ten moment rozpoczęcia walki, wyzwolenia się, bo dla nas to było tak coś nieprawdopodobnie potrzebne i wyczekiwane. Wiedzieliśmy, że jeżeli się rozpocznie, to zwyciężymy i na pewno będzie to, o czym przez całe lata okupacji myśleliśmy.
Żelidosz, ochota, wola, różaną po schodkach w dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój. Błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wnet wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się. List pisze sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzep. On z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Przerywa tata, niewolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał.
Warszawa jeszcze się broni, weź mi łatwie Filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno, strzelam tę w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój.
Powstańcy swój wielki entuzjazm demonstrowali, wywieszając na ulicach biało-czerwone flagi. Radości towarzyszył jednak lęk związany ze spodziewaną reakcją Niemców i niepewność co do postępowania Stalina. Powstańców aktywnie wspierali cywile, dostarczając im żywność, organizując zaplecze dla żołnierzy Armii Krajowej, biorąc udział w opiece nad rannymi, budowie barykad i odgruzowywaniu miasta. Wanda Figiel, w czasie powstania łączniczka w stopniu starszego sierżanta, wspominała, że powstanie warszawskie to był zryw pochodzący z serca, bez przymusu. Widać było wspólnotę. Podobne odczucia miało wielu żołnierzy powstania i mieszkańców Warszawy. Powstańcy reprezentowali pełen przekrój społeczeństwa polskiego. Ramię w ramię do walki stanęli robotnicy i intelektualiści, stronnicy niemal wszystkich opcji politycznych, ludzie w różnym wieku, różnego pochodzenia i różnych wyznań. Chociaż osobiste motywy udziału w powstaniu były rozmaite, w relacji wielu uczestników powtarzały się podobne dążenia. Przede wszystkim spełnienie patriotycznego żołnierskiego obowiązku i wyzwolenie miasta spod władzy znienawidzonego okupanta. Dzień po stronie Polski było coraz więcej rannych i poległych. Te tragiczne chwile wspomina Bronisław Troński, Jastrząb.
Wzrastała liczba trupów, których niestety nikt nie sprzątał. Fetor gnijących ciał i spalenizny unosił się nad Starym Miastem. Właściwie front przebiegał wszędzie. Chłopcy odczuwali dosłownie głód. Od jakichś pań wydostawaliśmy ze schronu kaszę, mąkę, olej, ziemniaki. Iza, nasza sanitariuszka, gotowała nam cienkie zupki i smażyła bliny. Iza wróciła ze szpitala na długiej, w którym nawet korytarze przepełnione były rannymi. Ba, tak jak mówiła, gdziekolwiek było trochę wolnego miejsca, rzucało się garść słomy i z braku łóżek układało na niej rannych. Leżeli ciasno, jeden obok drugiego. Wielu rannych umierało jednak, nie mogąc doczekać się kolejki na stół operacyjny, umieszczony w suterenie, oświetlony zwykłymi kagankami. Lekarze wyrywali śmierci setki moich kolegów, młodych ludzi, ale często na nic się zdawały ich wysiłki i poświęcenie. Nie starczało bowiem nawet środków do tamowania krwawienia.
W trakcie dwumiesięcznych walk oddziały powstańcze straciły blisko 16 tysięcy żołnierzy, z czego 10 tysięcy poległych oraz 6 tysięcy zaginionych, których należy uznać za zabitych. Rannych zostało około 20 tysięcy powstańców, w tym 5 tysięcy ciężko. Do niemieckiej niewoli trafiło około 15 tysięcy żołnierzy. Duże straty poniosły również oddziały pierwszej Armii Wojska Polskiego. W walkach o Pragę, a zwłaszcza podczas prób forsowania Wisły, utraciły one blisko 5,5 tysiąca zabitych i rannych. Dokładna liczba ofiar cywilnych nie jest znana. Niemcy na użytek propagandowy szacowali, że wynosiła ona około 250 tysięcy osób. Polscy i zagraniczni historycy przyjmują, że straty ludności cywilnej wyniosły od 150 do 200 tysięcy zabitych. W wyniku powstania od 500 tysięcy do 550 tysięcy mieszkańców stolicy oraz około 100 tysięcy osób z miejscowości podwarszawskich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, z czego blisko 150 tysięcy zostało deportowanych do obozów koncentracyjnych lub wywiezionych na roboty przymusowe w głąb Rzeszy.
Gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu, od chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zwoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak goniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, patrz w oku mi łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma.
Powstanie warszawskie, mimo wielu przykładów bohaterstwa i sukcesów militarnych Polaków, zakończyło się klęską. Przeszło jednak do historii jako przykład walki patriotycznego polskiego społeczeństwa. Podkreśla się przede wszystkim odwagę powstańców, których nie powstrzymały bezwzględność, okrucieństwo oddziałów niemieckich i przewaga militarna. Warszawiacy biorący udział w powstaniu nigdy nie żałowali swego czynu. Walczyli w obronie stolicy, gdyż byli przekonani, że nie ma innej drogi. Pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, szef drugiego oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej, tak opisywał potrzebę wzięcia udziału w patriotycznym zrywie. Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze. Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie, w cieniu więzienia na Pawiaku. Trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele jeden po drugim. Odczuć za każdym razem skurcz serca w piersi. Trzeba było codziennie słyszeć odgłosy salw, tak że się już przestawało je słyszeć. Przyzwyczaić się do nich jak do dzwonów kościelnych. Trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny przy egzekucji 10, 20, 50 przyjaciół, braci lub nieznajomych, wziętych przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur z ustami zaklejonymi gipsem, i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę. Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się nie bić. Października 1944 roku, po 63 dniach walki i daremnego oczekiwania odsieczy ze strony Rosjan, komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski-Bur, podpisał akt kapitulacji miasta. Tego dnia nie sposób nie zapomnieć. Wspomina go Maria Stypułkowska-Chojecka, Kama.
W tym dniu byłam przy ulicy Kruczej. Tam była nasza baza, tych szczątek oddziału, bo przecież faktycznie większość już nie istniała. Byli zabici. Ktoś przybiegł z informacją, że jest kapitulacja powstania. To tylko młody człowiek tak może reagować, jak myśmy zareagowali. Mianowicie ktoś przyniósł patefon, ktoś nastawił płytę, zagrano tango i wszyscy płacząc tańczyliśmy to żałobne tango. I miałam przed oczami tyle koleżanek, młodych dziewczyn, tylu chłopców, którzy zginęli. Nawet nie rozmyślałam, za co, dlaczego. Cały czas uważałam i uważam do dnia dzisiejszego, że za wolną Polskę. Takież to żałobne tango tańczyłam.
Dzień później, 3 października, prezydent na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zarządził dwutygodniową żałobę w polskich siłach zbrojnych. Tego samego dnia generał Tadeusz Komorowski wydał pożegnalny rozkaz do żołnierzy Armii Krajowej. Z wiarą w ostateczne zwycięstwo naszej słusznej sprawy, z wiarą w ojczyznę umiłowaną, wielką i szczęśliwą, pozostajemy wszyscy nadal żołnierzami, obywatelami niepodległej Polski, wierni sztandarowi Rzeczypospolitej. Usłyszane w audycji treści były dla powstańców warszawskich rzeczywistością, dla nas historią i wspomnieniem świadków. Jednak to, co możemy uczynić wobec powstańców, to nasza pamięć i przekazywanie tych treści następnym pokoleniom. Kochajmy ojczyznę, która tak wiele przecierpiała, i brońmy wszystkiego, co polskie. To nasz obowiązek względem tych, którzy walczyli o jej wolność. Za uwagę dziękuję, Joanna. Cześć i chwała bohaterom.